Dzień dobry, ja nazywam się Mateusz Lachowski, a to jest kanał korespondent.pl. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem trwa i sądząc po ostatnich wypowiedziach Donalda Trumpa, potrwa jeszcze od 2 do 3 tygodni minimum. Jak reagują na to Amerykanie? Jakie są nastroje w amerykańskim społeczeństwie? Czy Amerykanie mają już dość Donalda Trumpa? O tym będziemy dziś rozmawiać, ale pomówimy także o tym, komu ta wojna służy, kto tak naprawdę najbardziej na tej wojnie korzysta. Nie zaskoczę Państwa, jeśli stwierdzę, że jednym z tych państw, które najbardziej na tej wojnie korzystają, jest oczywiście Federacja Rosyjska, ale pomówimy także o możliwych scenariuszach na przyszłość dla Stanów Zjednoczonych, co przed wyborami do Kongresu, jakie są nastroje właśnie wśród Republikanów, czy popierają Donalda Trumpa, co na to wszystko, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, na przykład J.D. Vance. O tym w dzisiejszej rozmowie, ale zanim do niej przejdę, chciałem bardzo podziękować za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale i za to, że subskrybujecie ten kanał. Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, to serdecznie do tego zachęcam. Szczególne podziękowania tradycyjnie kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny i dzięki którym ten kanał mogę tworzyć. To właśnie dzięki moim patronom mogę poruszać każdy temat, na jaki tylko mam ochotę. Nie muszę się przejmować demonetyzacjami, które przecież zdarzają się dość często na tym kanale. Dlatego tym bardziej jestem bardzo wdzięczny za wsparcie. Dziękuję za to, że pomagacie. Dziękuję za to, że wspieracie ten kanał. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz już przechodzę do rozmowy. A moim gościem amerykanista, Ośrodek Studiów Wschodnich, także autor podcastu Wszyscy Ludzie Trumpa, Andrzej Kochut. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To chciałbym podsumować miesiąc wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem, ale z perspektywy Amerykanów. Czy Amerykanie popierają tę wojnę, czy może to przemówienie Donalda Trumpa to tylko lukrowanie sytuacji i już powoli społeczeństwo amerykańskie chce Donalda Trumpa wywieźć na taczkach? Jak uważasz, czy Amerykanie są gotowi na to, aby doszło do ewentualnej operacji lądowej, no bo Donald Trump zapowiada wysłanie Iranu do epoki kamienia łupanego, tam gdzie miejsce Iranu, tak to uznał. Jestem ciekawy, jak na to reagują Amerykanie.
Myślę, że tutaj kilka wątków poruszyłeś, do których warto się odnieść. Po pierwsze, co do tego, jakie są nastroje w Stanach Zjednoczonych, one jeszcze nie zmieniły się tak bardzo od tego, co obserwowaliśmy w początkowych dniach wojny. Przynajmniej takie wnioski płyną z sondaży. Oczywiście te sondaże mogą nam nieco zakłamywać rzeczywistość, no ale są taką miarą, którą mamy i którą dysponujemy. I z tego wynika, że jeśli chodzi o nastroje w społeczeństwie amerykańskim, to przynajmniej po tej stronie republikańskiej jest zdecydowanie więcej wiary w to, że Donald Trump postępuje słusznie, a nawet jeżeli nie postępuje słusznie, no to poparcie jakoś tam mu się należy. W bazie wyborczej Trumpa, w tym elektoracie MAGA, to poparcie sięga nawet 90%. U pozostałych republikanów jest niższe, to jest 50 kilka procent, więc uśredniając cały ten elektorat republikański popiera w 70% mniej więcej tą operację wojskową, przynajmniej na obecnym etapie. Oczywiście bardzo dużo może się zmienić i o tym możemy trochę również później porozmawiać, bo tu są dwa bardzo duże problemy. Po pierwsze, i tutaj niektórzy uznają, że to przyszłościowo może być ogromny problem dla Donalda Trumpa i dla Republikanów. Donald Trump postąpił wbrew takiej swojej bardzo podstawowej obietnicy wyborczej, którą składał w różnych formach właściwie od początku tej swojej politycznej działalności, czyli że będzie tym politykiem, który wyprowadzi Amerykę z niekończących się wojen, który nie wprowadzi jej do kolejnych wojen, który będzie prezydentem pokoju, który uniknie zaangażowania w odległych regionach świata i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy te wypowiedzi ludzi z otoczenia Trumpa jeszcze z kampanii 2024 roku, którzy przekonywali, że jeżeli to Kamala Harris wygra wybory prezydenckie, wtedy będziemy mieli trzecią wojnę światową albo wiele innych wojen. Donald Trump miał być gwarancją pokoju, no i tą gwarancją pokoju nie jest. I to jest poważny problem nie tylko dlatego, że nie dopełnił jakiejś swojej obietnicy wyborczej, ale też dlatego, że przynajmniej jakaś część tego elektoratu republikańskiego i tutaj szczególnie ta magowska, co może się wydawać nieintuicyjne, kiedy patrzymy na te sondaże, to jest elektorat zdecydowanie przeciwny tak daleko idącemu zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w świecie. To jest elektorat, który uwierzył Donaldowi Trumpowi, kiedy on w kampanii jeszcze 2016 roku wyszedł na scenę republikańskich prawyborów i był wówczas jedynym kandydatem, który mówił: Irak to był błąd, Afganistan to był błąd, trzeba się z tego wycofywać jak najszybciej i trzeba wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Pozostali kandydaci uważali wówczas, że no jest to w pewnym sensie republikańska wojna rozpoczęta przez George'a W. Busha i nawet jeżeli mamy do niej pewne wątpliwości, to jeszcze nie nadszedł czas na tak ostrą krytykę. Trump tą krytykę wyraził i w ten sposób zyskał pewne poparcie. Dzisiaj to poparcie może stracić. Oczywiście, tak jak mówiłem, sondażowo i Trump chętnie się na to powołuje, wygląda, że to jeszcze nie nastąpiło, ale ta wojna trwa jeszcze bardzo krótko. W tym przemówieniu, o którym wspomniałeś, w tym orędziu, które Trump wygłosił o 3 w nocy czasu polskiego, wybrzmiało, że inne konflikty, w które Stany Zjednoczone były zaangażowane, trwały wiele dłużej. Pierwsza wojna światowa, druga, Korea, Wietnam, Irak czy Afganistan, to wszystko zajęło wiele więcej czasu. Tutaj jest dopiero 30 kilka dni, więc na długofalowe, długoterminowe efekty przyjdzie nam jeszcze poczekać, a one mogą przyjść i tu jest drugi komponent odpowiedzi ze względu na sytuację gospodarczą, czy przede wszystkim, bo te komplikacje gospodarcze mogą jeszcze nadejść, ale już pojawiły się istotne zmiany w cenach paliw i to jest coś, co każdy Amerykanin widzi, tankując swój samochód, posługując się takimi uśrednionymi danymi, bo oczywiście w skali kraju te ceny są bardzo różne i tutaj skoki potrafią wynosić nawet jednego czy dwa dolary na galonie w stosunku pomiędzy jedną częścią kraju a drugą, ale uśredniając to było 2,72 za galon przed rozpoczęciem tego konfliktu w Iranie, nieco ponad 3 dolary przez cały pierwszy rok, czy przez 2025 rok, pierwszy rok administracji Trumpa, potem nieco spadek i w związku z wojną z Iranem zwyżka, teraz to jest w okolicach 4 dolarów, bardzo duży skok, zauważalny, odczuwalny w portfelach, no i rzutujący też na wiele innych aspektów gospodarki, co będzie odczuwalne i co może spowodować, że z powodu tego pęknięcia, z powodu tej złamanej obietnicy pojawi się przestrzeń do jakiegoś wewnętrznego rozłamu, zwłaszcza, że są komentatorzy, są influencerzy w tym obozie MAGA jednoznacznie krytyczni wobec tego konfliktu. No i teraz wracając do tej drugiej części twojego pytania dotyczącej orędzia prezydenta Trumpa i czemu ono służyło, czy to była próba lukrowania. Ja nie mam takiego wrażenia, że to była próba lukrowania. To była raczej próba pewnego ujednolicenia przekazu. Donald Trump jest bardzo specyficznym politykiem, człowiekiem, którego trudno zdyscyplinować, jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, który potrafi działać impulsywnie, który lubi popadać w dygresję, który czasami niesiony entuzjazmem tłumu dorzuca jakieś nowe wątki do swojej wypowiedzi. W związku z tym ten jego przekaz często jest chaotyczny, czasami wewnętrznie sprzeczny i trudno o dyscyplinę. I widzieliśmy taki zabieg już w zeszłym roku, kiedy Trump wygłosił takie orędzie poświęcone sytuacji gospodarczej w kraju. Trochę nie było wiadomo, czemu to orędzie, niczego nowego tam specjalnie nie ogłosił, poza jakimiś dodatkowymi pieniędzmi dla amerykańskich żołnierzy, ale orędzie było przede wszystkim po to, żeby wygłosić taką zdyscyplinowaną wiadomość na temat polityki gospodarczej tej administracji, żeby ten przekaz wybrzmiał, żeby był komentowany, żeby było wiadomo, jakie jest stanowisko administracji. I mam wrażenie, że trochę tak jest z tym orędziem, bo tutaj znowu były przeróżne spekulacje, że Trump wyjdzie i powie, że to już koniec tej operacji militarnej, tak, że Trump wygłosi jakąś tyradę przeciwko NATO albo powie, że Stany Zjednoczone występują z NATO. No, różne takie spekulacje wczoraj się pojawiały w mediach społecznościowych, na portalach internetowych. No i niczego takiego w tym przemówieniu nie było. Tam właściwie nie było żadnego spektakularnego zwrotu akcji, żadnej nieznanej informacji, którą Trump by upublicznił właśnie wtedy. Natomiast była taka dyscyplina. W 18 czy 18,5 minuty Trump wygłosił swoją teorię tej wojny. Po co ona jest, w jakim miejscu są Stany Zjednoczone, do czego chcą doprowadzić. Oczywiście możemy zaraz to sobie rozbić na czynniki pierwsze, na ile ta teoria ma sens, ale po to właśnie było to przemówienie, po to, żeby uspokoić w pewnym sensie elektorat republikański, że sprawy są pod kontrolą, że Donald Trump wie, gdzie one zmierzają, że ten koniec gdzieś tam się na horyzoncie rysuje, że nieprawdziwe są te zarzuty, że administracja nie ma tutaj sprecyzowanego celu i że amerykański wyborca powinien być spokojny o to, co chce zrobić Donald Trump. Z drugiej strony oczywiście była to też wiadomość dla rynków, to jest coś, na czym Donaldowi Trumpowi zawsze zależało, jak reaguje giełda, jak reagują inwestorzy. W związku z tym oni też powinni usłyszeć, że wszystko jest dobrze, że sprawy zmierzają w dobrym kierunku, bo być może to pozwoli na poprawę sytuacji przynajmniej tej giełdowej. Jak na razie nie wydaje się, żeby to pomogło.
Partnerem kanału jest aplikacja inwestycyjna XTB. Kiedy rynek idzie w górę, wszyscy się cieszą. Kiedy spada, zaczyna się panika. Najczęściej zyskują ci, którzy rozumieją, jak działa zmienność. Aplikacja XTB daje narzędzia, które pozwalają na szybką reakcję. W jednej aplikacji dostajesz najświeższe dane, analizy ekspertów i dostęp do tysięcy instrumentów, które pozwolą Ci być przygotowanym na każdą ewentualność. Co więcej, jeśli chcesz reagować na rynki jeszcze lepiej, z kodem Mateusz otrzymasz za darmo kurs inwestowania od podstaw. Szczegóły w opisie tego filmu. Raczej odwrotnie. No, zdradzę Państwu, zdradzę Tobie, że oczywiście oglądałem to i potem siedziałem właściwie do świtu, właśnie obserwując to, co dzieje się na giełdzie i na rynkach, azjatyckiej giełdzie. No i w tej chwili właśnie patrzę, ropa WTI ponad 108, zwykła, już 110, szybciutko idzie, ropa Brent też te okolice, benzyna, chyba o 15%, bo to tak, 11% ropa WTI do góry od tego przemówienia właściwie, bo mówimy o dzisiejszych notowaniach, 7% benzyna, na pewno Amerykanie się bardzo cieszą, bo na stacjach benzynowych to bardzo odczują, no i jeszcze ropa Brent, olej napędowy, to wszystko też około 10% w górę, tylko w ciągu tych godzin po przemówieniu. No a myślę, że jeżeli wojna będzie trwała kolejne dni, a to zapowiedział Donald Trump, to będzie jeszcze gorzej, więc wydaje mi się, że odniósł raczej odwrotny skutek, przy czym, no i też oczywiście spadki na giełdach, przy czym ja byłem najbardziej zaskoczony tym, o czym powiedziałeś, to znaczy tą dyscypliną, bo Trump wyszedł tak jakby, trochę mi się to kojarzyło z jakąś, nie wiem, przemówieniem Roosevelta w 1941 roku, jak się ogląda jakieś archiwalne, znaczy on był bardzo poważny, bardzo taki zdyscyplinowany, spięty. Naprawdę na początku pomyślałem, że może to, co pisał The Telegraph, że będzie jakieś wychodzenie z NATO, ogłaszanie ograniczeń, skoro taka powaga. No usłyszeliśmy o tym, że ta wojna ma sens, że to było zagrożenie i tak dalej, i tak dalej. No, jak sądzisz po tym przemówieniu, ile ta wojna jeszcze może potrwać? Bo to jest chyba pytanie, które wszyscy sobie zadają, zwłaszcza, że ekonomiści już wieszczą, że jeżeli do Wielkanocy ta wojna się nie zakończy, no to będziemy mieli recesję. Też na tym kanale rozmawiałem z ekspertami, którzy dokładnie to mówili, że granica Wielkanocy to jest ostatnia chwila, żeby rynki światowe tego nie odczuły długotrwale, no bo to jest brak dostępu do ropy, do właśnie wszystkich produktów pochodzących z ropy, do tego do gazu, problem z nawozami sztucznymi, idą w górę ceny pszenicy, kukurydzy. Jak się patrzy na giełdę, to się już zaczęło, no i teraz pytanie, jak to się skończy, no a ja rozumiem z tego przemówienia, no wojna jeszcze potrwa, no może tydzień, może dwa, no już jesteśmy przy końcu, ale gdzie jest ten koniec, to chyba tylko Donald Trump wie, a mam wrażenie, że i on nie wie.
No, to jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, bo ja też mam wrażenie, że ta reakcja rynków światowych na to przemówienie Trumpa sugeruje, że wielu inwestorów wierzyło, że on rzeczywiście wyjdzie wczoraj i powie, to już jest koniec, kończymy tą operację wojskową, Amerykanie się wycofują, mamy jakąś receptę, jakieś porozumienie, może prawdą są pogłoski, które zresztą sam Trump podsycił o potencjalnym rozejmie z Iranem i nic takiego nie nastąpiło. No, myślę, że nie nastąpiło, bo nie mogło nastąpić. To znaczy wiara w to, że to się zakończy wczoraj z nagła wystąpieniem Trumpa była chyba przesadną naiwnością. Sam Trump niewiele wcześniej mówił o tym, że wojna potrwa jeszcze może 2 tygodnie, może 3 tygodnie. Generalnie nawet w tym przemówieniu mamy trochę sprzecznych informacji na temat tego, jak dalej ma być prowadzony ten konflikt, bo Trump na przykład z jednej strony mówi o tym, że te cele, które sobie Amerykanie postawili, i to jest ciekawe, bo to jest ostatnio przekaz wielokrotnie powtarzany na przykład przez Marco Rubio, że Amerykanie mają bardzo jasne cele tej wojny, to jest likwidacja floty, to jest likwidacja programu balistycznego, programu nuklearnego, osłabienie milicji irańskich w regionie, no tylko po prawdzie to nie jest odpowiedź na pytanie o cel tej operacji, tylko odpowiedź na pytanie, jakie cele obrała sobie amerykańskie siły zbrojne i co planują jeszcze wysadzić. W tym kluczu można to rozumieć, natomiast to nie jest odpowiedź na pytanie, jaki Iran ma zostać po tym ataku, jakie możliwości Iran wciąż będzie miał, jaki ma być układ polityczny w regionie, jaki ma być reżim polityczny w samym Iranie, czy to ma być ten sam reżim, tylko osłabiony, czy jednak, no tu akurat Trump rozwiał wątpliwości, to nie jest wojna o zmianę reżimu, choć potem stwierdził, że reżim właściwie już został wymieniony, ponieważ tylu irańskich przywódców straciło życie i są teraz nowi przywódcy, dużo bardziej pragmatyczni, więc wydaje się, że to porozumienie jest już o włos. Z drugiej strony potem mówi o tym, że w najbliższych 3 tygodniach, jeżeli nic się nie zmieni, to trzeba będzie przywrócić Iran do epoki kamienia łupanego, więc chyba jednak to porozumienie nie jest aż tak blisko, a potem znowu mówi o właściwie finale tej misji i o tym, że inne państwa powinny podjąć trud odblokowania cieśniny Ormus, jeżeli ona dalej będzie zablokowana. Jak to próbować rozplątać teraz, tą sprzeczność komunikatów? Z jednej strony myślę, że ta krytyka, która gdzieś się pojawia, że Trump nie przedstawił strategii wyjścia, że nie powiedział, do kiedy będzie trwała ta operacja, to jest krytyka niezasłużona. To znaczy Trump byłby bardzo lekkomyślnym przywódcą, gdyby coś takiego publicznie ogłosił. W sensie wywieszenie takiego celu w trakcie toczącego się konfliktu to jest absurdalny pomysł. To jest zachęcenie drugiej strony do tego, żeby pokazała, a właśnie nie, to my wam dzień wcześniej zbombardujemy wszystko, co się będzie dało, wystrzelimy tyle pocisków, ile jeszcze tylko mamy, tylko po to, żeby osiągnąć ten efekt psychologiczny, pokazać, że niczego nie udało wam się tą operacją zrealizować, że my na koniec jeszcze wciąż byliśmy w stanie z taką siłą odpowiedzieć. Więc tutaj do Trumpa trudno mieć pretensje. Natomiast ta różnorodność komunikatów, które się z jego strony pojawiają, myślę, że wynika z tego, że tak naprawdę ani Trump, ani jego otoczenie wciąż jeszcze nie postanowiło, jak zakończy się ta operacja i w którym dokładnie momencie. Są pewne nadzieje na porozumienie. Nie wiemy, jak duże, bo to Amerykanie mówią o tym, że jakieś próby rozmów czy próby doprowadzenia do rozmów są podejmowane, że Pakistan jest tutaj istotnym pośrednikiem, że J.D. Vance miałby być twarzą amerykańską w tych negocjacjach jako człowiek, który być może będzie dla strony irańskiej nieco bardziej wiarygodny niż Witkow czy Kushner, blisko współpracujący, często współpracujący z Izraelem. Vance jako polityk, który od początku był sceptyczny wobec tej wojny i w ogóle wobec amerykańskiego zaangażowania, być może jest tutaj lepszą twarzą i to on miałby w tych negocjacjach brać udział. To mówią Amerykanie. Iran mówi, żadne negocjacje nie są prowadzone i w ogóle na razie nie ma o tym mowy. Myślę, że te sygnały ze strony amerykańskiej sugerują, że jednak jakaś próba porozumienia jest. Nie przesądzałbym, jak daleko to zaszło. Niektóre wypowiedzi Trumpa sugerują, że bardzo daleko. Myślę, że to może być jeszcze dość wczesny etap, ale ten kierunek dyplomatyczny to jest jedno z możliwych rozwiązań. Jakiegoś rodzaju zawieszenie broni. Trump z jednej strony sugeruje, że te rozmowy są możliwe, z drugiej strony eskaluje groźby, żeby pokazać, że jeśli do tego rozwiązania nie dojdzie, no to tutaj Amerykanie dysponują jeszcze możliwościami, by sytuację jeszcze pogorszyć. Są jakieś narzędzia przygotowywane, które nie wiadomo, czy w ogóle zostaną użyte, czy to jest element presji, czy to jest na przykład element przygotowywania czegoś, co pozwoliłoby uzasadnić zakończenie operacji. Mam tu na myśli przerzucanie sił lądowych, przede wszystkim jednostek specjalnych, bo te siły, które Amerykanie zgromadzili, nie umożliwiają jakiejś większej inwazji, ale prawdopodobnie umożliwiają kilka takich, jedną czy więcej takich punktowych operacji specjalnych, być może bardzo spektakularnych. Pytanie, co miało być celem, pozostawiam otwarte, ale chodzi mi o to, że takie wydarzenie, wielki sukces amerykańskich sił specjalnych mógłby być taką kropką nad i, po której Trump by powiedział, to już jest ten moment, właśnie zrealizowaliśmy nasze cele, zamykamy sytuację. Więc myślę, że takie rozwiązanie jest też testowane. To oczywiście oznaczałoby, że problem cieśniny Ormus pozostaje i tutaj Trump, mam wrażenie, sonduje kolejną możliwość, to znaczy, czy mógłby się tym zająć ktoś inny, albo przynajmniej czy udział Amerykanów w odblokowywaniu cieśniny Ormus mógłby być mniejszy. I tutaj Trump dosyć jednoznacznie i wprost zaadresował tą kwestię do państw Zatoki oraz do państw europejskich. Wiemy, i to obserwujemy też w ostatnich dniach, dlatego mówiliśmy o tym potencjalnym wyjściu z NATO, że jest budowana presja wobec państw europejskich. Myślę, że do wyjścia z NATO Amerykanom jeszcze daleko, ale cała ta kwestia, którą Trump porusza regularnie, zdrady sojuszników, papierowego tygrysa i tak dalej, wszystko to, co mówi w ostatnim czasie, oprócz tego, że jest ewidentnie wyrazem frustracji samego Trumpa, no to jest też jakimś elementem nacisku na Europejczyków. To już parę razy też widzieliśmy w relacjach amerykańsko-europejskich w ostatnich miesiącach. W moim przekonaniu ta presja jest właśnie po to, by zachęcić i przymusić Europejczyków do tego, by wzięli na siebie przynajmniej część odpowiedzialności za przyszłe, a może i obecne odblokowanie cieśniny Ormus. Więc kończąc i podsumowując ten może nieco chaotyczny wywód, myślę, że tych scenariuszy rysuje się kilka, takie, gdzie sprawy idą dobrze, dochodzi do jakichś negocjacji i porozumienia z Iranem oraz takie, gdzie tego porozumienia brakuje, a Amerykanie mimo to chcą się wycofać, ogłaszając sukces. Sam Trump jeszcze nie przesądza, w którym jesteśmy miejscu, wciąż dają sobie Amerykanie margines czasowy, nie precyzując, kiedy dokładnie skończą, by nie zachęcać Iranu do jakiejś skutecznej kontrakcji, no i trochę też wysyłają różne komunikaty po to, by sondować, jak zareagują rynki, jak zareagują sojusznicy, jak zareaguje opinia publiczna w kraju.
Właśnie patrzę teraz jeszcze na informacje dotyczące odblokowania cieśniny Ormus i już są medialne spekulacje, że tak naprawdę Trump, tak jak wspomniał w tym orędziu, ale też wcześniej w swoich wypowiedziach, ten temat chce zostawić europejskim partnerom, zwłaszcza, że właściwie z tej ropy naftowej Stany Zjednoczone w małej części korzystają. Trump już kilka razy zachęcał do kupowania ropy od nich. Ja rozumiem, że to jest trochę taka zabawa na zasadzie przyszliśmy, narobiliśmy kłopotu, a teraz wychodzimy i wy sobie radźcie, miejcie, jakby zajmujcie się tym sami. Z drugiej strony nie brakuje głosów publicystów, że można by było w przypadku Europy, w przypadku zwłaszcza niektórych państw, takich jak Hiszpania, po prostu sprawdzić, czy Iran w ogóle by do statków z banderami hiszpańskimi strzelał. To znaczy, to są takie żarty, mam wrażenie, niektórych publicystów, no ale nie da się ukryć, że Iran nie prezentuje jakichś agresywnych zachowań względem państw, które odcięły się od tej wojny, właśnie takich jak Hiszpania. Przecież oficjalnie poinformowali, że statki z banderami hiszpańskimi mogą przez cieśninę Ormus płynąć. Więc wyobrażasz sobie taki scenariusz, że na przykład Stany już ogłosiły ten wielki sukces wyjątkowy, wycofują się właśnie z wojny i Europa po prostu nie militarnie, ale negocjacyjnie doprowadza do tego, że statki przez te cieśniny Ormus płyną, no bo wydaje mi się, że to jest jakaś możliwość. Trudno sobie wyobrazić teraz desant na wybrzeżu irańskim, chociaż też idzie Wielkanoc, giełda od piątku nie działa, może i to nas czeka.
No, myślę, że jeżeli już to na jakąś małą skalę jakieś operacje specjalne są możliwe, to o czym wspominałem wcześniej, raczej nie desant na dużą skalę, bo ani Amerykanie nie zgromadzili jeszcze niezbędnych do tego środków, ani też nie widzę apetytu po stronie amerykańskiej na coś, co oznaczałoby uwikłanie USA na wiele miesięcy bez jasnej ścieżki wyjścia, gdyby rzeczywiście na jakiś desant na wybrzeżu się zdecydowali, o ile oczywiście dałoby się go skutecznie udałoby się go skutecznie przeprowadzić. Ja bym się zastanowił jeszcze nad jedną kwestią, czy Amerykanie rzeczywiście mogą tak po prostu wyjść i zostawić odpowiedzialność komu innemu, bo oczywiście Donald Trump ma do pewnego stopnia rację, to znaczy Stany Zjednoczone są producentem, największym producentem ropy, eksporterem netto i znaczną część swojego zapotrzebowania zapełniają sami własnym wydobyciem, importują ropę przede wszystkim z Kanady i z Meksyku, więc też cieśnina Ormus tutaj nie jest dla nich specjalnym wyzwaniem, choć jakiś tam niewielki procent ropy jednak z Zatoki Perskiej do Stanów Zjednoczonych wciąż trafiał, no to jednak Amerykanie wciąż pozostają uzależnieni od rynków światowych. I oczywiście w jakimś takim scenariuszu skrajnym, gdzie tej ropy zaczyna brakować, gdzie zaczynają się poważne niedobory, być może Stany Zjednoczone mogą sięgnąć po jakieś rozwiązania w rodzaju wstrzymania eksportu amerykańskiej ropy po to, by zapewnić ją na rynku wewnętrznym, ale to jest katastrofa dla światowej gospodarki. To są ogromne problemy dla amerykańskich producentów ropy, którzy w tej chwili właściwie nie mają powodu do zmartwień, bo sprzedają tą ropę, którą wydobywają o wiele drożej niż wcześniej, więc odnoszą z tego tytułu korzyści. No więc pomijając takie drastyczne scenariusze, Stany Zjednoczone są zależne od światowych rynków ropy. Jeżeli cieśnina Ormus pozostanie zamknięta, jeżeli nawet jakaś część z tych 20% mniej więcej światowego obrotu ropy, który przepływał przez cieśninę Ormus, nie będzie przepływał, no bo powiedzmy, że część pójdzie rurociągiem, że część pójdzie tankowcami, które Iran przepuszcza do Chin czy gdziekolwiek indziej, no ale jednak jakiś procent zostanie utracony. Te ceny benzyny, ceny ropy przede wszystkim pozostaną na rynkach światowych wysokie, to te problemy dalej będą gospodarczo bardzo mocno odczuwalne w Stanach Zjednoczonych. Cena benzyny na amerykańskich stacjach nie spadnie, wzrosty cen są nieuniknione, problemy gospodarcze będą widoczne przed jesiennymi wyborami, które są dla republikanów największym zmartwieniem politycznym w tym roku. Więc to nie jest tak, że Amerykanie mogą po prostu odwiesić kapelusz na gwóźdź i stwierdzić, że wychodzą z pokoju. Oczywiście mogą próbować przerzucić część odpowiedzialności, część kosztów na partnerów europejskich. Nie słyszymy tego ze strony Trumpa, a powinniśmy w końcu usłyszeć na partnerów azjatyckich, bo to przede wszystkim Azja korzysta z ropy z Zatoki Perskiej, Europa dopiero w znacznie dalszej kolejności. Więc myślę, że będzie próba przesunięcia tej odpowiedzialności, ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić taki scenariusz, gdzie Amerykanie zupełnie porzucają ten problem, bo to byłoby kłopotliwe również dla nich samych. Czy Europa mogłaby się jakoś na ścieżce negocjacyjnej porozumieć z Iranem? Pewnie nie da się tego wykluczyć, to jest jeden z możliwych scenariuszy, natomiast zastanawiam się, co by to spowodowało dla relacji transatlantyckich, gdzie z jednej strony mamy Stany Zjednoczone, które prowadzą konflikt mający doprowadzić do osłabienia, a może nawet unicestwienia irańskiego reżimu, z drugiej strony mamy państwa europejskie, które z tym reżimem się porozumiewają, żeby dalej handlować ropą. No pewnie różne rzeczy da się narracyjnie opowiedzieć, przecież sami Amerykanie, żeby nieco ulżyć rynkom i żeby spowodować, że tej ropy będzie więcej, poluzowali sankcje na Iran, prowadząc operację militarną przeciwko temu krajowi, więc różne rzeczy można sobie wyobrazić, ale myślę, że byłby to jakiś tam zgrzyt we wzajemnych relacjach i również pewien kłopot. Niemniej prawdopodobnie z perspektywy Europy bardziej prawdopodobny scenariusz niż jakaś długotrwała operacja militarna, na którą Europa musiałaby się przygotowywać pewnie miesiąc lub więcej, gdzie potencjalnie mogłaby stracić swoje okręty, których państwa europejskie i tak nie mają tak znowu wiele. Więc no to jest potencjalnie bardzo duży kryzys dla Europy. Myślę, że ta ścieżka negocjacyjna jednak jest tutaj jakiegoś porozumienia z Iranem łatwiejsza do wyobrażenia niż operacja patrolowania Zatoki Ormus.
No, oczywiście, że tak.
Cieśniny Ormus, oczywiście Zatoki Perskiej.
Poprawimy. Wiesz, ja się zastanawiam, no, po jakie środki sięgnie Europa i po jakie środki sięgną państwa azjatyckie, biorąc pod uwagę, jak jednak Donald Trump się zachowuje, no bo niezależnie od tego orędzia, to jednak wywiad The Telegraph to jest jasna informacja i tego się najbardziej, myślę, że baliśmy w Polsce przed tym przemówieniem, przed tym wystąpieniem, że rzeczywiście Donald Trump jakieś ograniczenie obecności Stanów Zjednoczonych w NATO ogłosi, no bo takie wnioski można było wysnuć po tym, co mówił dla The Telegraph i mam wrażenie, że to uderzanie w NATO to jest coś już standardowego. Nie wiem, czy to wynika z właśnie ruchu MAGA i nastrojów w tym ruchu, czy z czegoś innego, czy chodzi o to, żeby zmyć z siebie odium i odpowiedzialność za tę wojnę, żeby na kogoś zwalić pewne rzeczy, które nie zostały przewidziane. Czy uważasz, że rzeczywiście Donald Trump może sobie pozwolić na ograniczenie roli Stanów Zjednoczonych w NATO w najbliższych miesiącach? Możemy się tego spodziewać w trakcie tej reszty jego kadencji?
Wiesz co, ja mam taki odruch, żeby jednak sprawdzać, co się kryje za nagłówkami i przeczytałem ten artykuł w The Telegraph i mam takie przemyślenie, że to jednak jest troszkę przerysowana wersja rzeczywistości, to znaczy Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się negatywnie w ostatnim czasie o NATO. Zresztą nawet w tej rozmowie o tym wspominaliśmy. Papierowy tygrys, jednokierunkowy sojusz, gdzie to Amerykanie pomagają, pomogli Ukrainie, teraz Europa nie pomaga i tak dalej. To jest wszystko wyraz jakiejś frustracji Trumpa, która zresztą przebija się również do mediów. On podobno często własnym współpracownikom rzuca tego typu wypowiedzi. Wiemy, że również do dziennikarzy wypowiadał się w ten sposób. Mamy takie nagranie, pojawiło się w sieci z takiego śniadania wielkanocnego, gdzie było obecnych wielu pastorów amerykańskich, gdzie on również zaczął od takiej tyrady przeciwko NATO, gdzie podobnych określeń używał. Natomiast ani w tych jego wypowiedziach, ani w tych wypowiedziach czy to Pita Hegseta, czy Marco Rubio nie było deklaracji, czy sugestii o wycofywaniu Amerykanów z NATO. Ona pojawiła się w tym wywiadzie dla The Telegraph w odpowiedzi na bardzo konkretne pytanie, gdzie dziennikarz zapytał Trumpa, panie prezydencie, czy rozważa pan przyszłą obecność Stanów Zjednoczonych w NATO i Trump stwierdził, że to w ogóle nie podlega dyskusji, oczywiście, że rozważa. Ja mam z tego typu wypowiedziami problem taki, że trochę w ten sposób byliśmy na początku tego roku skazani na dyskutowanie o inwazji zbrojnej Stanów Zjednoczonych na Grenlandię. I ta sprawa również zaczęła się od tego, że jakiś dziennikarz zapytał Trumpa, czy wyklucza inwazję na Grenlandię, inwazję zbrojną. Donald Trump powiedział, że absolutnie żadnej opcji nie wyklucza, wszystko jest na stole i w świat poszły nagłówki, Trump nie wyklucza inwazji zbrojnej. Potem oczywiście ten temat wracał, był dyskutowany, tam pytany po raz kolejny, odpowiadał kolejne rzeczy, no i w ten sposób to urosło do rangi scenariusza, który po prostu czai się już tuż za rogiem i trochę takie wrażenie mam tutaj, to znaczy, że nie jesteśmy w miejscu, gdzie rozmawiamy o wyprowadzeniu Stanów Zjednoczonych z NATO, jesteśmy w miejscu, gdzie te relacje znowu napotkały na jakąś przeszkodę i na jakiś zgrzyt. To też jest coś, co obserwujemy od początku tej kadencji, że od czasu do czasu Trump łagodnieje, wyraża się pozytywnie, a to o Mercu, a to o Macronie, a to o Rutem, a później przychodzi jakaś kolejna kwestia w rodzaju Grenlandii, Trump straszy cłami, opowiada, co będzie wycofywał z Europy, jak Europa jest niewdzięczna i jaki to jest problem. No ja myślę, że to jest jakaś próba ustawienia sobie relacji z państwami europejskimi, takiej relacji trochę jak pomiędzy panem a wasalem, mówiąc mocno, to znaczy, że Stany Zjednoczone dyktują pewne warunki, tak jak tutaj rozpoczynają konflikt, który uważają za słuszny, a rolą Europy jest w tym Stany Zjednoczone poprzeć w taki sposób, jaki Stany Zjednoczone uważają za zasadny. Jeżeli Europa ma tu jakieś własne zdanie, no to trzeba ich natychmiast postraszyć i opowiedzieć im, jak straszliwe konsekwencje mogą na nich spaść, jeżeli nie będą oddanymi wasalami. Trochę publicystycznie to teraz ubieram, ale mam wrażenie, że taka trochę logika za tym stoi, więc ja myślę, że to nie jest kurs na wycofanie USA z NATO, to jest po prostu kolejna odsłona czegoś, co obserwujemy od początku tej kadencji, czyli właśnie takiej próby ułożenia sobie relacji z państwami europejskimi, tak jak Trump to widzi. Oczywiście u Trumpa od samego początku tej jego politycznej aktywności te wątpliwości dotyczące NATO powracają regularnie. Trump kiedyś przekonywał, że NATO jest już przestarzałe, potem twierdził, że jednak nie, teraz mówi, że nigdy się do NATO nie przekonał i tak dalej, i tak dalej. Tych wypowiedzi można by cytować naprawdę wiele, więc jest też tam taki jakiś element osobistej, bym powiedział, zadry.
Mhm. Jest coś też takiego, o czym powiedziałeś, że nawet Donald Trump wykorzystuje tę panikę mediów. Tak było z Grenlandią. Niemcy zaczęły wysyłać już jakichś pojedynczych żołnierzy, żeby bronić Grenlandii. On podtrzymywał, że rzeczywiście jest taka możliwość, że nawet takie siłowe przejęcie, no wydawało się od początku, że jest to abstrakcja, media tym żyły, te media głównego nurtu, mainstreamowe, te duże media. Myślę, że bardzo wiele razy chodziłeś do studia i byłeś o to pytany w tym czasie i to nie raz dziennie, tylko wielokrotnie na dzień, a potem Trump ogłasza, że dogadaliśmy się, jeżeli wszystko będzie dobrze, uzyskuje swoje cele negocjacyjnie i wszystko jest w porządku, i potem też jego zwolennicy mówią o szachach 5D w wykonaniu Donalda Trumpa. To jest jakby taki, jak mam wrażenie, właśnie standardowe koło tematu, który rozpocznie Donald Trump, rzucając taki tekst do wywiadu.
Ja mam wrażenie, że to nie są, jeżeli mogę, to myślę, że to nie są szachy 5D, to nie jest aż tak wyrafinowane, natomiast po tym, co obserwujemy od wielu miesięcy, wydaje mi się też ewidentne, że Donald Trump jakby ma tutaj dwie stale powtarzane strategie, czy dwa stale powtarzane numery, mówiąc nieco bardziej publicystycznie, znaczy z jednej strony to jest groźba, że wstanie od stolika, taka prosta strategia negocjacyjna, że moja pozycja jest silniejsza, jeżeli druga strona myśli, że jeżeli nie będę zadowolony z warunków, to po prostu rzucę tym wszystkim i sobie pójdę, a z drugiej strony rzeczywiście jest to próba budowania presji na partnerów poprzez pozorowanie, no niektórzy by się spierali, czy to tylko pozorowanie, ale własnego szaleństwa. To jest ta słynna teoria szaleńca, czyli że twoja pozycja w negocjacjach jest silniejsza, jeżeli druga strona uważa, że trochę jednak jesteś wariat i nie wiadomo tak do końca, co zrobisz, czego użyjesz, jak możesz się zachować. Wydaje się, że Trump z jednego i z drugiego korzysta z upodobaniem.
Aha. No to teraz chyba dla mnie, tak mówię, najważniejszy temat w ostatnim czasie, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. Jak jest z tymi sondażami, które co jakiś czas publikują media, te duże media? To znaczy Donald Trump ma najniższe poparcie, według tego, co dziś wyczytałem, najniższe poparcie od początku drugiej kadencji. Czy to jest fakt? Czy to jest jednak nadużycie, takie już wyciąganie takich wniosków i takie sondaże poparcia? I druga kwestia, czy wybory midterms są już dla Republikanów przegrane, bo już też takie nagłówki widzę w mediach anglojęzycznych.
Okej, to odpowiem w takiej kolejności, w jakiej zadałeś pytania. Czy to prawda, że takie sondaże się pojawiają, że Donald Trump ma najniższe poparcie w tej drugiej kadencji? Tak, to jest prawda. Pytanie tylko, jaka to jest prawda? I trochę może o tym więcej powiem. To są sondaże dotyczące aprobaty ze strony wyborców dla działalności prezydenta. I specyfiką tej drugiej kadencji Trumpa jest to, że on na początku tej drugiej kadencji miał te notowania dosyć wysokie, naprawdę przyzwoite, biorąc pod uwagę, że w ciągu całej pierwszej kadencji takich notowań nie osiągnął. Zaczynał z wysokiego pułapu, później spadł z tego wysokiego konia. To nie jest też jakoś specjalnie nadzwyczajne. Dosyć podobną trajektorię miało poparcie dla Joe Bidena, przy czym Joe Biden spadł jeszcze niżej ostatecznie niż Donald Trump. Obecnie te notowania były nawet gorsze. Więc czy to prawda? Owszem, jak daleko idące wnioski można z tego wyciągać, to ja bym mimo wszystko nie przesadzał. To nie jest jakaś absolutna tragedia, raczej jest tak, że prezydenci z takim poparciem na poziomie 40 kilku procent i negatywnym elektoratem nieco większym muszą się mierzyć. Jeżeli przekraczają te 50%, to jest już naprawdę dobrze. W przypadku tak polaryzującej figury jak Donald Trump, to nie jest jeszcze żaden sygnał politycznego upadku. To znaczy, patrząc na jakąś taką dynamikę polityczną tej drugiej kadencji, ja widzę pewne oznaki słabnięcia tej administracji. To znaczy, że w pierwszych miesiącach ona była naprawdę skuteczna nie tylko w realizowaniu własnych założeń, ale także powiedzmy na takim odcinku medialnym narzucania elektoratowi pewnej narracji, i to wszystko słabnie z jednej strony w sposób nieunikniony, bo po prostu każda władza polityczna się w systemie demokratycznym, mówiąc nieładnie, zużywa im dalej od wyborów, ale z drugiej strony też poprzez takie bardzo radykalne ruchy, które czasami działają przeciwko Trumpowi, cały chaos stworzony przez politykę celną, problemy na ulicach amerykańskich miast, a w efekcie też śmierć dwójki amerykańskich obywateli w kontekście akcji deportacyjnej. Cała niewygodna sprawa Jeffrey'a Epsteina, o której kiedyś tu rozmawialiśmy. No i wreszcie ta wojna w Iranie, o której też, jak mówiłem, łamie jedną z takich kluczowych obietnic Trumpa. To wszystko się do tego zużycia dokłada. Czy dla samego Trumpa to jest problem? No, niespecjalnie, on już nie będzie się ubiegał o trzecią kadencję. Poza tym, gdyby na przykład J.D. Vance wystartował w 2028, to pewnie różne rzeczy narracyjnie dałoby się lepiej przedstawić. Kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Dodatkowo jakiś tam efekt polaryzacyjny też odegrałby rolę, gdzie no po prostu trzeba... Tutaj jakby wypowiedzenie się przeciwko Trumpowi nie zakłada automatycznie, że głosujesz na drugą stronę, więc możesz być po prostu niezadowolony z Trumpa i dalej pozostać wyborcą republikanów. To nie oznacza, że w następnych wyborach będziesz głosował, nie wiem, na Gavina Newsoma. Natomiast tu już przechodzę do tej drugiej części, to jest problem dla republikanów. To, że Trump ma w tej chwili trochę gorsze notowania, że są liczne takie nierozwiązane problemy, jak przede wszystkim wojna w Iranie, ale gdzieś też na przykład ta sprawa Epsteina, bo wybory połówkowe to jest zawsze ogromne wyzwanie dla partii, której prezydent zasiada w Białym Domu.
No właśnie.
Ponieważ, tak jak mówiłem, władza demokratyczna się zużywa, więc jesteśmy 2 lata od wyborów prezydenckich, ten prezydent zdążył już coś zrobić, niezależnie od tego, jaki to jest prezydent, z jakiej partii, jaki dokładnie program realizuje, no to po prostu jest tak, że część jego decyzji nie będzie się podobała. Na części jego decyzji ktoś ucierpiał, ktoś stracił. Tak po prostu takie są okoliczności sprawowania władzy. Z drugiej strony ten elektorat jest syty, no bo dopiero co wygrał, pokazał, udowodnił i tak dalej, natomiast to ta druga strona chce się odegrać, chce postawić tamę, chce odsunąć od władzy i tak dalej i tym podobne, w związku z czym motywacja jest większa po stronie opozycji, to jest naturalne. Bardzo często w tych wyborach połówkowych opozycja zyskuje, a partia, której reprezentant sprawuje prezydenturę, traci. Takie ryzyko istniało już przed tymi wyborami. Donald Trump sprawuje władzę tak, jak sprawuje, ale tą kwestią, która powracała w wielu dyskusjach na temat poparcia dla republikanów i dla Trumpa, to była kwestia gospodarcza. To znaczy, że sytuacja nie poprawiła się aż tak bardzo, albo niektórzy mówią, w ogóle im się nie poprawiła w stosunku do czasów, kiedy rządził Joe Biden. To była obietnica Trumpa, że nastanie ta złota era dla Stanów Zjednoczonych. Tymczasem wielu Amerykanów jest przekonanych, że tak się nie stało i to był problem. Na przykład widziałem takie badania, że w elektoracie latynoskim, który bardzo mocno przepływał w kierunku Donalda Trumpa w 2024 roku, był jedną z podstaw jego, czy przyczyn jego sukcesu, że tak wielu Amerykanów o latynoskim pochodzeniu zagłosowało na Trumpa, jest, no tak upraszczając, bardzo niezadowolony z tej swojej sytuacji gospodarczej. 75% deklarowało, że ich sytuacja się wręcz pogorszyła w ostatnim roku. I tu już był poważny problem na horyzoncie. Teraz ten problem się pogłębia, bo te konsekwencje gospodarcze mogą być, czy ta sytuacja gospodarcza może być jeszcze gorsza poprzez konsekwencje wojny z Iranem, jeżeli utrzymają się wysokie ceny paliw, jeżeli utrzymają się wysokie ceny nawozów, jeżeli w związku z tym będą problemy z cenami transportu i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście każdy ekonomista pewnie lepiej by wytłumaczył tą piramidę zależności, która tutaj sypie się Amerykanom na głowy. Więc to siłą rzeczy republikanom nie pomoże. Od początku mówiło się, że w Izbie Reprezentantów będzie poważny dla republikanów problem, ale w tej chwili mówi się o tym, że ten problem może dotyczyć również Senatu. Nie przesądzałbym, tak jak ty to postawiłeś w swoim pytaniu, że republikanie właściwie już przegrali te wybory. To jest zły pomysł ustawiać takie prognozy na tyle miesięcy przed wyborami. Zbyt wiele w amerykańskiej polityce widzieliśmy w ostatnich latach i zbyt niewielkie są też te różnice, bo przypomnijmy, że w Izbie Reprezentantów to jest 435 kongresmenów, ale ze względu na to, jak narysowane są okręgi wyborcze, to taki realny wybór dotyczy 80 paru może. Więc nawet największe zawirowania sondażowe niewiele tutaj zmieniają i w związku z tym ten rezultat może być różny. No ja bym się akurat skłaniał ku tej tezie, że na razie zmierzamy w kierunku tego scenariusza wygranej demokratów, ale zobaczymy. No a w Senacie to jest jeszcze trudniejsza matematyka, bo tam tylko 1/3 senatorów podlega wyborom w tym cyklu wyborczym i tam jeszcze mniejsze zmiany mogą być bardzo znaczące. Więc ja jestem daleki od stawiania aż tak stanowczych prognoz. Jeszcze nawet na dobre nam się kampania nie zaczęła, jeszcze nie wiemy, w jakim miejscu będzie ta wojna w Iranie, w jakim będzie sytuacja, jak się będzie układała sytuacja gospodarcza przed tymi wyborami, to będą naprawdę bardzo duże zmienne. Dużo się jeszcze może zmienić, natomiast gdybyśmy mieli taką szpilkę wbić w tym momencie, kiedy rozmawiamy, to tak, powiedziałbym, że jesteśmy w takim punkcie, gdzie ten sukces demokratów wydaje się dosyć prawdopodobny.
Aha. Przygotowałem się do rozmowy, więc tylko powiem, że od II wojny światowej w midtermsach 2 razy wygrała partia urzędującego prezydenta od całej II wojny światowej, proszę Państwa, 1945 roku. I to było 2 razy dosyć niedawno, bo pierwszy raz za Billa Clintona, to chyba był 98 rok, i potem po właśnie rozpoczęciu wojny w Afganistanie, ale jeszcze przed wojną w Iraku, czyli za George'a
W 2002.
Tak, dokładnie, kiedy mieliśmy taki, no ale wtedy poparcie, aprobata
dla Busha było niesamowite, tak.
W obu przypadkach była chyba powyżej 70%, tak jak sprawdzałem to w statystykach. No w tej chwili jest poniżej 40%, więc rzeczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby udało się wygrać. To wynika z tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałeś. Właśnie czytałem taką analizę, że to jest kwestia też zmęczenia elektoratu, motywacji, no też tego, o czym piszesz w swojej książce, tego podziału, że wielokrotnie mówiliśmy w naszych rozmowach tutaj, ty opowiadałeś, a mnie to bardzo interesuje, że Stany Zjednoczone są znacznie bardziej podzielone niż na przykład Polska, jeśli chodzi o ten taki podział społeczny poparcia dla tych dwóch partii, że to jest naprawdę dom podzielony, dwa, i polecam przy okazji książkę Andrzeja, przy okazji tego tematu. Natomiast jedna rzecz mnie bardzo interesuje jeszcze w temacie tych wyborów, no bo już pojawiają się głosy, że jeżeli demokraci wezmą Senat, to mamy impeachment. Wierzysz w to, czy nie?
W usunięcie Donalda Trumpa z urzędu? Nie, bardziej nie wygrają wybory.
W usunięcie to nigdy się nie zdarzyło w historii.
Procedura... I nie będą mieli takiej przewagi w Senacie, żeby to się stało możliwe. Republikanie na to nie pozwolą. W to, że ta procedura zostanie wszczęta, myślę, że to jest możliwe. To trochę zależy od tego, jak demokraci będą kalkulowali swoje szanse na to, że uda im się tą decyzję obronić. Bo z góry będzie wiadomo i taki będzie podstawowy zarzut i tak nie jesteście w stanie do tego doprowadzić, więc po co w ogóle to robicie, że jest to wyłącznie polityczny cyrk. Jeżeli oni będą mieli poczucie, że w ten sposób uda im się wygrać cykl medialny, że spowodują, że te wszystkie przesłuchania, cała ta atmosfera wokół impeachmentu będzie im wyborczo służyła, to dlaczego mieliby po to nie sięgać? Muszą mieć wtedy kontrolę też nad, przede wszystkim muszą mieć kontrolę nad Izbą Reprezentantów, żeby wszcząć tą procedurę impeachmentu. Mogą to spróbować przeprowadzić. Natomiast jeżeli będzie panowała obawa, że to zostanie uznane wyłącznie za polityczny cyrk i obciąży demokratów, mogą być ostrożniejsi. To jest takie narzędzie, które gdzieś tam będzie możliwe do użycia, ale będzie sporo kalkulacji politycznych, czy to robić, czy tego nie robić. Natomiast kłopotów czeka Trumpa tak czy siak o wiele więcej, bo myślę, że nawet jeżeli to nie będzie procedura impeachmentu, to będzie całe mnóstwo dochodzeń prowadzonych przez Izbę Reprezentantów, to będą problemy z uchwalaniem jakichś kolejnych kandydatów na najważniejsze urzędy, to będą potencjalnie kolejne przepychanki okołobudżetowe, dużo się będzie działo, Republikanie będą mieli bardzo niewielki wpływ na to, co będzie się działo w Kongresie, a demokraci zyskają jakiś sposób, żeby się Trumpowi postawić bardziej niż to miało miejsce do tej pory.
To już tak na koniec. Jest jeszcze kwestia J.D. Vance'a, o którym wspomniałeś. To znaczy wiceprezydent, który wcześniej dosyć intensywnie uczestniczył w życiu politycznym Donalda Trumpa, Stanów Zjednoczonych, administracji Donalda Trumpa, od początku wojny w Iranie zniknął, wyjechał na wakacje, jest o nim, mówi się o nim w kontekście tego, że mógłby prowadzić te rozmowy w Pakistanie, że to jest ta osoba, która zamiast naszych wyjątkowych negocjatorów, o wyjątkowych zdolnościach Kushnera i Witkowa, to właśnie Vance mógł być tutaj główną osobą, która by negocjowała ewentualne zawieszenie broni i ewentualne jakieś umowy po zakończeniu tej wojny. No ale dla Vance'a wydaje się, że to, co robi teraz Donald Trump, no, to jest wszystko to, przeciwko czemu on protestował od początku swojej politycznej kariery. On na razie nie wypowiada się krytycznie w stosunku do swojego prezydenta, w sumie trudno to sobie wyobrazić. Cały czas z kolei przy Trumpie widzimy Rubio, więc ja mam dwa pytania. Jedno jest takie, czy uważasz po prostu, że Vance jest wściekły i usunął się w cień, bo nie chce wchodzić w otwarty konflikt z prezydentem, bo liczy na nominację w następnych wyborach prezydenckich? No i też druga kwestia, czy mamy coś takiego jak pewną rywalizację sekretarza stanu i wiceprezydenta o ewentualne przyszłe wybory prezydenckie? No bo we wszystkich, mam wrażenie, publikacjach dotyczących przyszłych wyborów faktycznie już wiemy, kto może być kandydatem demokratycznym, natomiast jeśli chodzi o republikanów, to zdanie się zmienia. Wcześniej raczej Vance był murowanym kandydatem, tak mi się wydaje, przynajmniej według tego, co czytałem. Natomiast oczywiście prawybory i tak dalej, ale teraz bardzo dużo mówi się o Rubio, że jego akcje wzrosły, że jest najbliższym współpracownikiem Donalda Trumpa i tak dalej, i tak dalej. I jak to wygląda?
Prawda jest taka, że to sam Trump namaścił ten duet, bo kiedyś pytany o to, kto mógłby go zastąpić, powiedział wprost, że może J.D. Vance, może Marco Rubio, i stąd się cała dyskusja wzięła. Vance też w pewnym sensie został namaszczony na następcę, kiedy został wskazany jako kandydat na wiceprezydenta. Znaczy, to wskazywanie wiceprezydentów zawsze ma jakąś logikę, czasami ma taką logikę, że może poprawić notowania tego głównego kandydata w jakiejś grupie demograficznej, w jakiejś części kraju, no różne tutaj kalkulacje były. Wydaje się, że akurat w pasie rdzy Donald Trump nie potrzebował jakiegoś szczególnego wzmocnienia, więc dlaczego akurat J.D. Vance miał mu w czymś pomóc? Więc ja myślę, tak to wtedy interpretowałem, myślę, że ta interpretacja gdzieś tam jest spójna z tym, co udało się po kampanii prezydenckiej wydobyć z otoczenia prezydenta różnym dziennikarzom, że ta nominacja dla Vance'a to było trochę wskazanie kontynuacji, że głosując na Trumpa, czy dołączając do osoby Trumpa, jeżeli jesteś młodym politykiem, aktywistą, to nie jest dołączanie do obozu, który za 4 lata się skończy, że ta grupa MAGA ma swoją kontynuację i tym następcą jest właśnie budzący wiele entuzjazmu, zwłaszcza wśród młodszych republikanów, wśród różnych konserwatywnych intelektualistów, J.D. Vance, który dodatkowo bardzo dobrze prezentuje się w mediach i tak dalej, i tak dalej. Więc ten Vance był trochę taką naturalną figurą jako następca Donalda Trumpa. I myślę, że w związku z tym teraz jest tak cicho, ponieważ z jednej strony rzeczywiście łatwo go złapać na hipokryzję i powiedzieć wszystko to, co mówiłeś wcześniej o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych na świecie, o niekończących się wojnach, o błędach na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Wszystko to się właściwie w tej chwili dzieje podczas rządów administracji, gdzie jesteś wiceprezydentem, więc on trochę nie chce być z tą sprawą kojarzony i myślę, że dosyć świadomie wycofał się w cień. Co ciekawe, wydaje się, że Trump się z tym godzi. To znaczy, że te wypowiedzi na temat J.D. Vance'a, które widywaliśmy w ostatnim czasie, były raczej pozytywne. Tak? Jakby miał świadomość tego, co się dzieje i nie miał wobec tego zastrzeżeń. Oczywiście Vance nie krytykuje Trumpa, no to jakby jest nie do pomyślenia, żeby wiceprezydent występował z krytyką prezydenta w takiej sytuacji, ale ewidentnie Vance się chowa i chce, żeby te zdjęcia dotyczące wojny z Iranem przedstawiały kogo innego. Pojawił się przy okazji tej akcji negocjacyjnej, bo to, jeżeli dojdzie do tych negocjacji, byłoby dla niego całkiem dobrym punktem. Nie ja byłem tym, który to zaczął, ale ja byłem tym, który pomógł to zakończyć. Od początku byłem przeciwny amerykańskim wojnom i w związku z tym byłem wiarygodnym negocjatorem. No to znowu ustawia go w jakiejś takiej politycznie sensownej dla niego pozycji. Oczywiście, o ile by mu się udało. Sam Trump ostatnio żartował, że jeżeli mu się nie uda, to na niego właśnie spadnie cała wina za porażkę negocjacji. Jeżeli mu się uda, to Trump przypisze sobie wszystkie sukcesy. Trump to otwartym tekstem zapowiedział. Natomiast jeżeli chodzi o jego rywalizację z Rubio, rzeczywiście zostali przedstawieni jako taki potencjalnie rywalizujący duet. Rubio się od tego raczej odcinał, sugerował, że mógłby być wiceprezydentem w administracji Vance'a, tak trochę, żeby nie doszło tutaj do jakiegoś konfliktu. To wynikało też pewnie z rozsądnej kalkulacji Rubio, że w tym otoczeniu Trumpa Vance ma mocniejszą pozycję, a sam Rubio był długo traktowany z bardzo dużą podejrzliwością, zwłaszcza przez część wyborców, część komentatorów z tej grupy MAGA. Jakoś udało mu się wkupić w łaski, przede wszystkim samego prezydenta. Niektórzy obstawiali, że Rubio wyleci z tej administracji po miesiącu, a tymczasem on tylko zgromadził kilka więcej stanowisk, wciąż trwa i jest jedną z bardziej wpływowych postaci. Natomiast mam wrażenie, że on wciąż budzi entuzjazm przede wszystkim wśród części darczyńców, wśród części może elit partii republikańskiej, z prostego powodu, bo on jest do nich bardziej podobny. On jest jednak bardziej typowym republikaninem, jeśli chodzi o swoje poglądy, jeśli chodzi o sposób komunikowania się, jeśli chodzi o taki polityczny styl. Jest kimś, kogo łatwiej by im było przełknąć jako prezydenta. Vance jest tutaj, no i przede wszystkim Rubio jest też człowiekiem ze środka, tak, senatorem przez wiele lat, więc ma tych przyjaźni w Waszyngtonie wiele i w tym politycznym świadku Vance jest raczej nowicjuszem, pojawił się w Senacie po wyborach 2022 roku, więc stosunkowo niedawno i już jest wiceprezydentem. Natomiast mam wrażenie, że w elektoracie republikańskim, zwłaszcza tym magowskim, który będzie istotny w prawyborach, to wciąż Vance ma o wiele większe szanse, to on jest bliższy tym ich oczekiwaniom. Jest jakiś czynnik, którego ja nie potrafię w tej chwili oszacować, nikt nie potrafi, będziemy po prostu obserwowali, co się będzie działo, to znaczy jak będzie odbierana ta wojna z Iranem za ileś tam miesięcy, kiedy zaczną się ruchy wokół prawyborów, czy to będzie bardzo obciążający bagaż i jak bardzo. No i wtedy pytanie, kogo to bardziej obciąży, może w jakimś stopniu obciążyć Vance'a, no ale Rubio zdecydowanie bardziej jako sekretarza stanu, doradcę do spraw bezpieczeństwa narodowego, tymczasowego, ale jednak. I pytanie, czy to otworzy w ogóle drogę dla jakiegoś trzeciego kandydata spośród szeregów republikańskich, który by na przykład kontestował tamtą decyzję i na tym budował swoją siłę. Tego nie wiem, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeżeli niezadowolenie z tej wojny w Iranie będzie duże, to taka przestrzeń się w 2028 roku otworzy.
To już naprawdę na koniec, no ja właśnie a propos tego niezadowolenia, czy ty uważasz, bo też pojawiły się takie głosy, że Donald Trump przechodzi coś w rodzaju załamania nerwowego, że on bardzo przeżywa tę wojnę w Iranie, że ta wojna w Iranie to jest coś, czego on może żałuje rozpoczęcia tej operacji. Już takie też widziałem publikacje, ja cały czas jakby podkreślam, że z publikacjami medialnymi trzeba mieć do nich dystans, do niektórych teorii, które się tam pojawiają. Natomiast no, tutaj były rzeczywiście dosyć mocne źródła, że ten temat, zdaje sobie sprawę z tego, jak obciążający jest to temat Donald Trump i że inaczej sobie tę wojnę wyobrażał. Jest twoim zdaniem jakiś scenariusz w Białym Domu, w Pentagonie, żeby z tej wojny wyjść? Czy to jest na razie czysta improwizacja, bombardujemy, szukamy jakichś metod negocjacji, giną najważniejsi ludzie w Iranie, więc jest problem z negocjacjami. Donald Trump mówi o tym, że oni mieli kanał negocjacyjny, ale Tel Awiw zabił wszystkich, z którymi rozmawiali. Jakby ja się uśmiecham, to jest tragiczne. To jest tragiczne, bo ludzie przez to giną. Uśmiecham się, no bo nawet nie wiem, co powiedzieć, bo to po prostu brzmi jak tragiczna.
Brzmi absurdalnie.
A mamy do czynienia po prostu no, z tragiczną sytuacją, którą odczuwa cały świat przez właśnie na przykład wzrost cen, ale przede wszystkim giną codziennie ludzie. Myślisz, że jest jakiś scenariusz wyjścia, czy...
Wiesz co, zaczynając od początku tego twojego pytania, no nie zamierzam się angażować jakoś głęboko w psychologizowanie na temat Donalda Trumpa, nie mam pojęcia, czy żałuje, czy jest zadowolony, natomiast z tego, co się gdzieś tam pojawia w przestrzeni publicznej, wynika, że on sam zaczyna gdzieś w ramach swojego otoczenia naciskać na te scenariusze wyjścia z Iranu, że chciałby utrzymania takiego krótkiego harmonogramu, to znaczy operacji wojskowej, która trwa te 4, 6, może 8 tygodni, ale raczej nie więcej, bo to są te takie ramy, które Amerykanie kreślili od samego początku, że 4, 6, może 8, czyli do 2 miesięcy powiedzmy. że te problemy gospodarcze krótkoterminowo są do uniesienia, ale długofalowo będą problemem, to pewnie wie i sam Trump, a jeżeli nie wie, to na pewno uświadamiają mu to regularnie republikanie z Kapitolu, bo to ich bezpośrednio wyborczo może dotyczyć, o czym zresztą trochę rozmawialiśmy. I dlatego myślę, że co prawda takiego wybranego już scenariusza jeszcze nie ma, to kilka tych scenariuszy jest analizowanych, budowanych, różne propozycje są do Trumpa przynoszone, więc jesteśmy na takim etapie trochę rozpoznawania sytuacji, co mogłoby zadziałać i jakie byłyby tego konsekwencje. Myślę, że sam Trump naciska na to, żeby jednak tą operację zakończyć. Być może są tacy, którzy go od tego odwodzą. Pewnie Izrael nie do końca życzy sobie tego, by teraz toczyły się negocjacje państwa Zatoki Perskiej. Podobno są zaniepokojone tym, że Trump mógłby teraz wyjść z konfliktu, zostawiając sytuację taką, jaka jest z ich perspektywy. Koszty tej wojny oczywiście są ogromne, ale o wiele większym zagrożeniem jest pozostawienie Iranu w takim stanie, kiedy z jednej strony jest poraniony, ale z drugiej strony wciąż może ranić. Więc jakby tu pewnie jest wojna rozmaitych perspektyw na zapleczu wokół Trumpa, natomiast on sam się orientuje, tak wynika moim zdaniem nawet z tego orędzia, którego wysłuchaliśmy w nocy, na zakończenie tego konfliktu raczej w krótkiej perspektywie czasowej. Myślę, że te 2-3 tygodnie, o których mówi, są nieprzypadkowe. Oczywiście zupełnie inna sprawa, czy to się da zrobić. No i myślę, że tutaj jest pewna próba budowania scenariusza, ale ten ostateczny jeszcze nie został zbudowany.
Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Moim gościem był amerykanista Ośrodka Studiów Wschodnich Andrzej Kochut. Polecam książki Andrzeja, a także podcast Wszyscy Ludzie Donalda Trumpa.
Dzięki.
Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa. Mam nadzieję, że była dla Was interesująca. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia polubienia i komentarza pod filmem, bo to pozwoli dotrzeć nam do szerszego grona odbiorców. Jestem też bardzo ciekawy, jak oceniacie prezydenturę Donalda Trumpa. Czy uważacie, że wojna skończy się w ciągu najbliższych 2 tygodni, czy może to tylko taka zasłona dymna i ta wojna będzie jeszcze długo trwała? Jak oceniacie zapowiedzi Trumpa o możliwym ograniczeniu roli Stanów Zjednoczonych w NATO? No i jak sądzicie, czy państwa europejskie powinny się zaangażować mocniej w próbę odblokowania ciśniny Hormuz, czy powinny podjąć na przykład negocjacje z Iranem, czy może dołączyć do Stanów Zjednoczonych i właśnie działać tutaj siłowo, żeby te ciśniny odblokować? Myślę, że raczej znam odpowiedź, ale jestem ciekawy, jakie jest wasze zdanie. Dziękuję za to, że jesteście. Dziękuję moim patronom, dzięki którym mogę ten kanał tworzyć, tak jak powiedziałem na początku tego programu. Jeśli ktoś chce dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego patronata znajduje się w opisie tego nagrania. Zapowiadam już, że w maju będzie spotkanie z patronami w Warszawie. Jestem w trakcie jego organizacji. Co prawda dużo spóźnione, ale z racji właśnie na podróże było to trudne, żeby to dobrze zorganizować, a myślę, że w maju to w końcu będzie dobrze zorganizowane i serdecznie już Was zapraszam, już zapraszam moich patronów na to spotkanie do Warszawy. Połączę to właśnie z forum Patronate, które się zbliża właśnie w okolicach tej daty. Organizujemy to spotkanie, także już właśnie Państwa na to zapraszam. I jeśli chcecie właśnie wypowiedzieć się na temat daty, która byłaby dla Was odpowiednia, to zapraszam moich patronów albo do wysyłania maili, albo do wejścia na grupę na Facebooku, którą mamy, i właśnie tam napisanie, jaka data by Wam odpowiadała. Dziękuję, tak jak powiedziałem, za wszystkie komentarze, polubienia i subskrypcje. No i ponieważ jesteśmy w okresie wielkanocnym, chciałem wykorzystać tę okazję i życzyć Państwu wszystkiego dobrego, zdrowych, rodzinnych, wesołych świąt wielkanocnych, odpoczynku, tak abyście naładowali baterie i mogli wrócić po tych świętach właśnie do swoich zajęć, wypoczęci i zadowoleni. Wszystkiego dobrego z okazji świąt wielkanocnych. I to jest też moment, żeby się pożegnać. Dziękuję bardzo za uwagę i życzę, tak jak powiedziałem, wszystkiego dobrego na święta wielkanocne, a dziś jeszcze spokojnego, miłego wieczoru.